głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w naszej kolejnej audycji, w czasie której chcemy pochylać się nad tym, co jest fundamentem życia monastycznego, co jest właściwie jego pierwocinami, a więc chcemy zagłębiać się nad duchowością ojców pustyni. Ostatnio mówiliśmy nieco o żywocie świętego Antoniego Wielkiego, który jest, można by powiedzieć, takim ojcem życia monastycznego na pustyni. Jego żywot zapisany przez biskupa Atanazego miał stać się takim wzorem i odnośnikiem dla wszystkich mnichów. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę zajrzeli właśnie do już apoftegmatów, które są przypisywane właśnie świętemu Antoniemu Wielkiemu, czy właśnie o nim opowiadają, abyśmy na ich podstawie też właśnie spróbowali już wnikać w to, co ojcowie pustyni nam zostawili, w ich propozycje duchowości przeżywanej właśnie w naszym życiu we współczesności. Pewnego razu święty Antoni zastanawia się w obliczu różnych trudności, zniechęcenia, które go dotyka, w jaki sposób walczyć właśnie o zbawienie swojej duszy, bo to, co było takim głównym celem życia ojców, to było pragnienie, aby właśnie osiągnąć zbawienie. Tak naprawdę to była walka o zbawienie, to był ten cel. Nie sama asceza, nie jakiś sposób życia, ale osiągnięcie zbawienia. I to, co było jakby taką główną przeszkodą często i co jest też w naszym życiu czymś, co może nam przeszkadzać na drodze do zbawienia, to różne trudności i doświadczenie zniechęcenia. Czyli takie sytuacje, kiedy my, podejmując jakieś dobre dzieło, drogę swojego powołania, w obliczu trudności, które nas spotykają, próbujemy się poddawać, uciekać od tego miejsca. Dlatego ważną rzeczą w życiu mnichów na pustyni było to, żeby trwać. Chciałbym teraz przeczytać jeden z apoftegmatów właśnie, który trochę opowiadał o tej sytuacji. Tak czytamy. Święty Abba Antoni, kiedy mieszkał na pustyni, popadł wraz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną i powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? Chwilę potem wyszedł na zewnątrz. Zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie. To siedział i pracował, potem wstawał od pracy i modlił się, a potem znowu siadał i pludł linę i znowu wstawał do modlitwy. A był to anioł pański, wysłany po to, by go pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos anioła: tak rób, a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność, a robiąc tak, osiągnął zbawienie. Ten prosty apoftegmat pokazuje nam właściwie, pomiędzy czym kręciło się, jakby wokół czego kręciło się życie ojców na pustyni. Było to takie jakby wzajemne przenikanie się modlitwy i pracy. Ważne było to, żeby diabeł nie zastał mnicha na pustyni bezczynnego. Albo modlitwa, albo praca, albo też odpoczynek, ale właśnie mądrze przeżywany. I myślę, że dla ludzi, którzy żyją w świecie, jest to bardzo aktualna wskazówka. Dzisiaj jest takie niebezpieczeństwo, myślę, że bardziej przepracowania, zajmowania się tylko samą pracą. I wielu ludzi dzisiaj dzieli się tym, że nie ma czasu na modlitwę, że gdzieś ta modlitwa im ucieka, że często na modlitwę znajdują czas dopiero, kiedy są zmęczeni. Praca staje się jakby celem samym w sobie. Natomiast to, czego uczą nas ojcowie pustyni, choć oni sami pracowali, praca była właśnie ta ręczna, fizyczna, manualna, czymś ważnym w ich życiu, to nie była celem samym w sobie. Dlatego, kiedy przychodziła pora modlitwy, potrafili w połowie jakąś pracę przerwać, zostawić, po to, żeby oddać cześć Panu Bogu. Kiedy widzieli, że właśnie ta praca tak bardzo pochłania ich myśli i serce, że tracą to, co było bardzo ważnym zadaniem na pustyni, a więc trwanie w obecności Bożej, trwanie w takiej nieustannej pamięci o Bogu, że Bóg jest, że Bóg mnie stworzył, że jest moim Panem, że ku Niemu ma zmierzać moje życie, ja dla Niego mam żyć, Jemu mam się podobać. Wtedy mnisi przerywali pracę i oddawali się całkowicie modlitwie. Więc ta taka harmonia pomiędzy modlitwą a pracą jest bardzo ważna. Ja dzisiaj często tłumaczę ludziom, którzy przychodzą, mówią, że nie mają czasu na modlitwę, żeby sobie uświadomili, że to, że mogą pracować, że mogą rano wstać, że zaczyna się kolejny dzień, to jest wielki dar i cud ze strony Pana Boga. My często właśnie swoje życie traktujemy jako własność. Myślimy, że to my coś osiągnęliśmy przez naszą pracę. Mnisi na pustyni uczą nas czegoś zupełnie innego. Praca nie jest celem samym w sobie. Wszystko dokonuje się dla Pana Boga i w Panu Bogu, dla chwały Bożej. Nie właśnie po to, żeby uzyskać, jakby celem samym w sobie nie jest to, żeby coś wyprodukować, czy żeby z tego osiągnąć jakieś zyski, chociaż to, co wytworzyli ojcowie na pustyni, a więc czy to liny, czy to wyplecione kosze, często służyły też ich utrzymaniu oraz też te środki, które otrzymywali za sprzedaż tych wyrobów swoich, służyły na podzielenie się jeszcze z ubogimi, na złożenie jałmużny. To jest bardzo ważna wskazówka. Też dzisiaj wielu ludzi cierpi na takie właśnie duchowe zniechęcenie, na taką duchową, moglibyśmy nazwać to językiem ojców pustyni, acedię. Takie poczucie bezsensu życia, taki smutek, też może właśnie coś, co często dzisiaj jest nazywane bardzo łatwo depresją, a nią może do końca nie jest. Właśnie tutaj otrzymujemy takie bardzo konkretne lekarstwo. Co zrobić, kiedy właśnie przychodzi w twoim życiu takie zniechęcenie, kiedy właśnie przychodzą takie myśli, które podsuwają poczucie bezsensu, wtedy najlepiej jest sięgnąć po te dwa środki, zachować pomiędzy nimi właśnie taką odpowiednią proporcję, módl się i pracuj. Módl się i pracuj. To jest lekarstwo najlepsze na takie poczucie zniechęcenia, na takie zawieszenie w próżni, na taką niechęć do życia. Módl się i pracuj. To radzą właśnie ojcowie, kiedy przychodzą pokusy, nie zajmuj się nimi, nie zajmuj się myślami. Człowiek, który jest bezczynny, wtedy łatwo właśnie ulega pokusom. Natomiast człowiek, który pracuje, który się modli, nie ma czasu na myśli, które go odciągają od tego powołania, które Pan Bóg go obdarzył. Kolejny apoftegmat chciałbym teraz przeczytać. Opowiada nam taką historię. Ten sam Abba Antoni, kiedy raz rozmyślał o głębokości sądów Bożych, zapytał: Panie, dlaczego to jedni umierają we wczesnej młodości, a inni dożywają późnej starości? Dlaczego jedni są w nędzy, a inni się bogacą? Dlaczego bogacą się źli, a dobrzy są w nędzy? I usłyszał głos mówiący: Antoni, pilnuj siebie samego, bo tamto wszystko to sądy Boże i zrozumienie ich nie wyszłoby ci na dobre. Krótka odpowiedź Pana Boga: Antoni, pilnuj samego siebie. Bardzo często my, im więcej mamy w swoim sercu takiego nieporządku, im więcej w naszym życiu jest grzechu, tym bardziej mamy taką tendencję do tego, żeby zajmować się życiem innych, żeby innych osądzać. Ta ważna wskazówka, która tutaj płynie właśnie z tego apoftegmatu, to jest to, żebyśmy w takim dobrym znaczeniu tych słów zajmowali się sobą. Tu nie chodzi o takie egoistyczne zapatrzenie w siebie i niewidzenie drugiego człowieka, który potrzebuje mojej pomocy, ale właśnie to przestrzega przed tym, żeby się nie porównywać, żeby właśnie porównując swoją sytuację, może swój życiowy krzyż z kimś innym, kto komu się dobrze powodzi, nie choruje, nie cierpi, żeby nie wpaść właśnie w takie szemranie, w takie zniechęcenie, że on ma dobrze, ja mam źle, ja się modlę, on nie chodzi do kościoła, wszystko w jego życiu jest w porządku. Antoni, zajmuj się samym sobą, uwierz w to, że Bóg prowadzi twoją historię życia, daje ci to, co jest potrzebne, to, co jest dla ciebie najlepsze na drodze do zbawienia, dlatego nie zajmuj się innymi, ale zajmuj się sobą. To trochę tak w nawiązaniu do tych słów, które usłyszał święty Piotr, kiedy zapytał po zmartwychwstaniu o Jana, apostoła, i Pan Jezus powiedział mu: co tobie do tego, ty pójdź za mną. Ty pójdź za mną, co tobie do tego? Ty zajmij się swoim życiem, zajmij się swoim powołaniem, zajmij się tym, co Pan Bóg ci przeznaczył, zajmij się swoją pracą. Bo często właśnie taka pokusa, żeby zajmować się innymi, jest też taką subtelną drogą odciągnięcia mnie od zajęcia się swoimi grzechami, swoimi sprawami. Dużo łatwiej jest nam widzieć drzazgę w oku bliźniego niż belkę w swoim własnym oku, jak mówi Ewangelia. Thank you. Kolejny apoftegmat. Ktoś pytał Abba Antoniego, czego powinien przestrzegać, aby podobać się Bogu. Starzec mu odpowiedział: przestrzegaj tych moich nakazów. Dokądkolwiek pójdziesz, zawsze miej Boga przed oczami. Cokolwiek robisz czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym. A gdziekolwiek raz już zamieszkasz, nie odchodź stamtąd łatwo. Tych trzech rzeczy przestrzegaj, a będziesz zbawiony. Oczywiście ta wskazówka przede wszystkim bardziej może odnosi się do kogoś, kto chce żyć życiem monastycznym, życiem mniszym, ale myślę, że każdy z nas, nawet żyjący w świecie, może tutaj odnaleźć wiele mądrości dla siebie, jak ma się podobać z Bogu. Pierwsza sprawa to, dokądkolwiek pójdziesz, zawsze miej Boga przed oczami. Czyli to trwanie w Bożej pamięci, w Bożej bojaźni, nieustanna troska o to, żeby podobać się Bogu, taka świadomość, że Bóg patrzy na moje życie i ja mam Jemu się podobać. Myślę, że to jest chyba najlepsza ochrona przed tym, żeby człowiek nie grzeszył. Jeżeli rzeczywiście mam w sercu taką bojaźń, świadomość, że Bóg patrzy na mój czyn każdy i staram się Jemu podobać przez to, co czynię, czy inni na mnie patrzą, czy nie patrzą, to jest bardzo ważne też, bo my często właśnie robimy coś na pokaz, nawet pobożność może być na pokaz, bo inni mnie oglądają, bo inni na mnie patrzą. Ojcowie pustyni żyli dla Boga. To jest coś, czego na pewno możemy się od nich nauczyć. Podobać się Bogu. To jest pierwsza troska moja. Mieć świadomość, że Bóg patrzy na moje życie. Druga wskazówka, którą podsuwa nam święty Antoni. Cokolwiek robisz czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym. Być tak nasyconym Pismem Świętym, że ono staje się treścią mojego życia, że to wszystko, co czynię, rodzi się jak gdyby ze Słowa Bożego. Jest wynikiem tego, że to Słowo Boże we mnie zaowocowało, stało się ciałem. Rzeczywiście ojcowie pustyni poświęcali wiele czasu na lekturę Pisma Świętego, a wręcz nawet na zapamiętywanie poszczególnych wersetów. I to sprawiało, że często nawet kiedy dawali jakieś rady, czy nawet kogoś napominali, posługiwali się właśnie słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. To Pismo Święte jest najlepszym też takim źródłem rozeznawania, kiedy właśnie mamy podjąć jakąś decyzję, kiedy nie wiemy, czy coś, co gdzieś nam przychodzi w myślach, jest dobre czy złe, zawsze powinniśmy to odnieść do Pisma Świętego, zobaczyć, czy Pismo Święte coś na ten temat mówi, czy ono nam daje tutaj jakąś wskazówkę. No i jeśli coś jest zgodne z Pismem Świętym, do czegoś zachęca Pismo Święte, spokojnie możemy to czynić. Jeżeli coś jest niezgodne, to oczywiście nie czynimy tego, to odrzucamy to jako właśnie formę pokusy, zachęty do grzechu. I trzecia wskazówka, gdziekolwiek raz już zamieszkasz, nie odchodź stamtąd łatwo. Bardzo wcześnie już ważnym elementem życia mniszego stała się stabilność miejsca, stałość miejsca, to trwanie w jednym miejscu. Ważnym elementem ascezy na pustyni było trwanie i siedzenie w swojej celi, nie uciekanie. Ponieważ mnisi chcieli jak gdyby być też, zostali powołani może przez Boga do tego, żeby być świadkami tego, że trwają w tym, co niezmienne, że są rozkochani właśnie w życiu, które daje Bóg, a nie karmią się różnymi świecidłkami, które są w tym świecie. My często szukamy wrażeń, nie potrafimy właśnie trwać w tym, co takie zwyczajne, codzienne, szare. Zresztą myślę, że to jest dzisiaj bardzo olbrzymi problem współczesnego człowieka, tego, że wielu ludzi też nie potrafi trwać na drodze powołania. Czasem miłość to jest właśnie trwanie, to jest wierność, to jest trwanie w tym, co jest pewnym trudem, cierpieniem na dobre i na złe. Jak mówimy, dzisiaj często się zdarza, że no w małżeństwie, dopóki jest w porządku, dopóki jest nam ze sobą dobrze, to jesteśmy. Kiedy pojawiają się problemy, to bardzo szybko pakujemy swoje zabawki, idziemy do innej piaskownicy, rozchodzimy się. Nie podejmujemy pewnego trudu trwania. To samo dotyczy każdej drogi powołania. Chociaż Pan Bóg nas powołuje na jakąś drogę, to każda droga, choćby była najpiękniejsza, ona zawiera w sobie pewien trud, potrzeby umierania, tracenia swojego życia i bardzo często, szczególnie młodzi ludzie dzisiaj są niezdolni do tego, żeby trwać. Dopóki jest ciekawie, dopóki są jakieś wrażenia, doświadczenia, wtedy, kiedy coś jest jakąś przygodą, to młody człowiek trwa, ale kiedy przychodzi właśnie konieczność takiego trwania na dobre i na złe, nie szukania wrażeń, to jest to często moment, kiedy przychodzi wątpliwość, czy to jest moje miejsce, czy to jest moje powołanie, chęć ucieczki, odejścia. Diabeł bardzo to wykorzystuje, że właśnie nasze serce dzisiaj nie jest zdolne do takiego trwania, do takiej stałości. Ta asceza w postaci właśnie praktykowania siedzenia w jednym miejscu, siedzenia w celi, wychodzenia jak najmniej, jest właśnie prowadziła do tego, żeby mieć taką obojętność wobec rzeczy tego świata, żeby nie pozwolić się nimi manipulować, żeby nie biec za każdym świecidełkiem, które się pojawi w naszym życiu. To jest bardzo ważne. Przychodzi jakieś takie może znudzenie, szara rzeczywistość w małżeństwie, już takie poznanie współmałżonka, że on przestaje już mnie jakoś tak ciągle inspirować na nowo. Pojawia się na przykład koleżanka w pracy, w której się zakocham i wtedy bardzo łatwo za takimi świecidełkami się udać, szczególnie kiedy relacja w małżeństwie jest na przykład trudna i sprawia mi wiele przykrości. Wtedy właśnie przychodzi taka pokusa. Stąd ta podpowiedź, by trwać w miejscu, by łatwo nie zmieniać tego miejsca, w którym się zamieszka, jest, myślę, że ważną wskazówką. Tutaj też warto zauważyć taki margines, który zostawia nam Abba Antoni, zbyt łatwo nie zmieniać. Czyli są takie sytuacje, kiedy jakieś miejsce zupełnie jakby uniemożliwia nam pełnienie tego powołania, które Bóg nam powierzył i wtedy roztropność wymaga tego, żeby miejsce zmienić. Jeżeli jest taka sytuacja, chociażby w małżeństwie, gdzie jest mąż alkoholik, który brutalnie niszczy życie kobiety, ale też dzieci, to dla dobra tych dzieci roztropną decyzją może być właśnie zmiana. Wcale nie zawsze Panu Bogu się podoba, żeby trwać w tym sensie takim fizycznym, prawda? Oczywiście to małżeństwo, nawet jeżeli dojdzie do separacji, ono trwa, ale czasem mądrą decyzją będzie to, żeby jednak zmienić to miejsce, żeby odejść od takiego człowieka, który może być zagrożeniem dla właśnie zdrowia, życia moich dzieci. Więc zobaczmy, jaka tutaj jest wielka mądrość w tej nauce ojców pustyni, jak bardzo mocno te wskazówki mogą nam pomóc w takim bardzo realnym przeżywaniu swojego powołania i swojego życia. Abba Antoni powiedział kiedyś do Abba Poimena, że takie oto jest wielkie dzieło człowieka. Winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać się aż do ostatniego oddechu. Często jest tak w naszym życiu, że my myślimy, że pokusy są jakąś przeszkodą w drodze do zbawienia. Tymczasem to, co już sobie mówiliśmy o tym, że ojcowie pustyni, udając się na pustynię, chcieli naśladować Chrystusa, który udał się na pustynię, aby walczyć ze złym duchem, zdemaskować złego ducha. Tak samo silne było przekonanie pośród ojców pustyni, że nie da się dojść do zbawienia bez pokusy, bez próby. Nie może wejść do chwały nieba ten, kto nie jest wypróbowany. Oczywiście to nie jest tak, że Pan Bóg eksperymentuje, poddaje nam jakimś takim bezdusznym próbom, próbując zobaczyć, ile wytrzymamy, czy ulegniemy grzechowi, czy nie. Ojcowie byli przekonani, że pokusa nie pochodzi bezpośrednio od Boga. Owszem, czasem stosowali taki skrót, który często jest stosowany w Biblii, że Bóg zsyła na kogoś pokusę, ale w tym sensie bardziej, że nic nie dzieje się bez zgody Boga, że Bóg jakby dopuszcza, pozwala nawet złemu duchowi, żeby nas kusił, podobnie jak było w sytuacji właśnie Hioba, gdzie Bóg się zgodził, by Hiob został dotknięty cierpieniem, ponieważ diabeł mówił, że jak Hiob będzie cierpiał, to będzie złorzeczył Bogu w twarz. Bóg był pewien właśnie postawy Hioba, pozwolił złemu duchowi dotknąć go chorobą, dotknąć go tym, że Hiob wszystko traci. A więc to, czego mogę się spodziewać na tym świecie, to jest pokusa. To jest normalna rzecz, która jest potrzebna po to, żebym doszedł do nieba. Bez pokusy, bez zwyciężenia pokusy nie ma też zasługi. A więc pokusa jest pewnym darem też na drodze chrześcijańskiego życia. I święty Antoni mówi, jeżeli chcesz iść za Bogiem, chcesz służyć Bogu, chcesz osiągnąć życie wieczne, to musisz spodziewać się, że pokusa w twoim życiu się pojawi. Zresztą jest taki jeden z apotegmatów ojców pustyni, który opowiada o pewnym mnichu, który ma olbrzymie pokusy związane z nieczystością i prosi Pana Boga, żeby go od tych pokus uwolnił. I kiedy rzeczywiście Pan Bóg wysłuchuje tą jego modlitwę, to wpada w pychę. Zaczyna chodzić po pustyni, chwalić się tym, że on nie ma już żadnych pokus nieczystych. No i wtedy jeden ze starców mówi do niego: proś Pana Boga z powrotem, żeby wróciły te twoje pokusy, ponieważ zostałeś uwolniony od pokus przeciwko czystości, ale dosięgnął cię diabeł w inny sposób, dużo bardziej gorszy, niebezpieczny. Dosięgnął cię pychą, tym, że jesteś pyszny. I wtedy ten mnich wrócił do swojej celi, prosił, żeby Pan Bóg mu z powrotem dopuścił w jego życiu pokusy, po to, żeby właśnie był na nowo pokorny. Ważna jest właśnie ta postawa na pustyni przyznawania się do swojej grzeszności, uznawania swoich grzechów, stawania przed Bogiem w postawie celnika, nieufanie swojej własnej sprawiedliwości, doskonałości, niedowierzanie swojemu sercu. Ta postawa ograniczonego zaufania wobec samego siebie, wobec swoich natchnień, myśli, wizji, czynów, była czymś bardzo ważnym na pustyni. Olbrzymia pokora. Uznawanie swoich grzechów, uznawanie siebie za grzesznika i właśnie w takiej postawie stawanie przed Panem Bogiem. Abba Pambo pytał Abba Antoniego, co mam robić. Starzec mu odpowiedział: nie ufaj własnej sprawiedliwości. To jest właśnie ta wskazówka, którą daje nam właśnie Abba Antoni, abyśmy właśnie bardziej przyznawali się do własnej grzeszności, sprawiedliwość oddawali Panu Bogu, od Niego spodziewali się właśnie ratunku, niż żebyśmy ufali własnym myślom, własnym czynom, własnej sprawiedliwości. Często było tak, że ojcowie pustyni do ostatniej chwili swojego życia nie byli pewni swojego zbawienia. Żyli właśnie w takiej niepewności, w takiej postawie właśnie ślepca, zresztą taka była też ich modlitwa, wołania nieustannego do Boga o to, żeby zmiłował się nade mną grzesznikiem. Nie było to jakieś sztuczne takie wyprodukowanie takiej postawy, ale rzeczywiście pustynia dawała odczucie świadomości swojej własnej nędzy i biedy. Pustynia pozwala człowiekowi zobaczyć taką nagą prawdę o sobie, ustawia człowieka we właściwej hierarchii wobec Boga, pokazuje człowiekowi całą jego nędzę, więc to było takim bardzo ważnym elementem duchowości ojców pustyni. Co bardzo może też właśnie uderzać w apoftegmatach, to, że czasem zdarzało się, że któryś właśnie z mnichów na pustyni żyjący otrzymywał od Boga na przykład wizję kogoś, kto żył w świecie, zajmował się jakimś takim świeckim stylem życia, zawodem i był w oczach Boga doskonałym. Chciałbym właśnie tutaj przytoczyć, może na koniec właśnie tego naszego dzisiejszego spotkania, jeden z apoftegmatów, który też znajdziemy u Abba Antoniego, który może nas też przekonać, że życie, głębokie życie wiarą, doskonałość chrześcijańska, taka walka właśnie o zbawienie, ona nie jest zarezerwowana tylko dla mnichów, nie jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy żyją na pustyni, ale jest możliwa także w świecie, co może nas zachęcić też do tego, abyśmy właśnie te wskazówki ojców pustyni według nich próbowali żyć i zobaczyli, że jest możliwe to życie także, kiedy jesteśmy powołani do życia w małżeństwie, do podejmowania jakiegoś zadania właśnie w świecie. Tak jak też już sobie mówiliśmy o tym, że na wschodzie istniało takie przekonanie, że powołanie mamy wspólne, czy to powołanie do kapłaństwa, czy powołanie do życia w małżeństwie, czy do życia zakonnego, tak naprawdę to jest jedno powołanie do życia oddanego Panu Bogu. I dlatego właśnie ci, którzy przychodzili do ojców pustyni po radę, oni mieli świadomość, że właśnie ci, którzy żyją na pustyni, ich mądrość może okazać się bardzo pożyteczna w tym życiu naszym, które spędzamy właśnie w świecie. Posłuchajmy właśnie tego apoftegmatu. Abba Antoniemu na pustyni zostało objawione, co następuje. Jest w mieście ktoś podobny do ciebie, lekarz zawodu, który rozdaje potrzebującym to, co mu zbywa i przez cały dzień śpiewa święty, święty, święty razem z aniołami. A więc widzimy tutaj takie pocieszenie dla tych, którzy żyją w świecie, może z takich zatroskanych o swoje zbawienie, bo czasem jest tak, że właśnie ci, którzy gdzieś wejdą na drogę nawrócenia i nagle sobie uświadomią, ile w swoim życiu zmarnowali. Bardzo łatwo mogą ulec takiej pokusie, że chcieliby na przykład zostawić, nie wiem, życie małżeńskie jako mniej wartościowe, udać się gdzieś tam na pustynię, albo właśnie też jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś, kto zacznie chodzić na jakieś spotkania, wspólnoty, zacznie zaniedbywać małżeństwo, idzie w taką gorliwość. Ja przypominam sobie, kiedyś miałem takie doświadczenie pewnej kobiety, która była na rekolekcjach i żaliła się, że mąż chyba jest opętany. Kiedy zadałem jej pytanie, dlaczego, to ona odpowiedziała, no proszę księdza, bo mąż jest zbuntowany na Pana Boga, na Kościół, a szczególnie się źle do mnie odnosi, kiedy mu mówię, że ja jadę na jakieś rekolekcje. I wtedy zapytałem, a jak często uczestniczysz w tych rekolekcjach, wyjeżdżasz z domu? No ta kobieta odpowiedziała, że co tydzień gdzieś tam jedzie. Więc no ja oczywiście odpowiedziałem, że ja się nie dziwię takiej sytuacji i twoim pierwszym powołaniem jest właśnie życie w małżeństwie. I tutaj też trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie pomylić powołań, żeby w imię takiej też pobożności, rozwoju duchowego nie próbować właśnie żyć w taki sposób, który będzie sprzeczny z moim powołaniem i z tymi zadaniami, które mają służyć mojemu uświęceniu. Dla małżonków tą pierwszą drogą do uświęcenia jest to, żeby oddawali swoje życie dla współmałżonka, dla swoich dzieci też, jako rodziców powołanie, i o tym trzeba pamiętać. Więc ten apoftegmat jest takim wielkim pocieszeniem, że żyjąc w świecie, dobrze realizując to powołanie, do którego Pan Bóg mnie powołuje, może to stać się moją drogą do świętości. Bardziej właśnie ojcowie pustyni w takiej swojej mądrości nie tyle próbowali wszystkich zachęcić do tego, żeby stali się mnichami, ale właśnie ta ich uniwersalność i mądrość, chociaż sami żyli na pustyni, polega na tym, że ich wskazówki były dostosowane do konkretnego powołania, do konkretnego człowieka, do konkretnego momentu życia tego, który przychodził do ojców prosić o radę. Dlatego niech to będzie też dla nas taka zachęta do podjęcia radykalizmu życia, do troski o swoje zbawienie tam, gdzie jesteśmy, do takiego mądrego rozeznawania tych dzieł pobożnych, które w naszym życiu podejmujemy, żeby przypadkiem nie okazało się, że jakaś bardzo pobożna rzecz, do której czujemy natchnienie, jest tak naprawdę w naszym życiu pokusą.
Zaczerpnij z tego źródła.